Dobra, no to w takim razie zamykamy ten temat. Widzę, że dużo jest tematów zakazanych. Jesteś sportowcem, nie celebrytą. Człowiekiem, który jest znany ze swoich dokonań sportowych i nagle lądujesz w jednej celi z osobami, które no, nie zawsze żyły sobie w sposób zgodny z prawem.
Ja jakby w pewnym sensie uratowałem dwa życia też w swoim życiu. Uratowałem życie mojego brata i uratowaliśmy razem z byłym trenerem Wisielca w Lasku Bielańskim. Takie stany depresyjne były, no i powiem tak szczerze, że miałem taki okres w swoim życiu, to były lata, że myślałem o jakimś, jakby można powiedzieć, zakończeniu jakby życia, żywotu.
Przywitaliśmy się i pierwsza rzecz, którą mi powiedziałeś, to, że chciałeś ten wywiad odwołać. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, z racji tego, że w moim programie 8 lat temu ponad był Artur Szpilka. Mówisz o tym, że położyłeś biznes. Często jest tak, że jak się za kariery nie odłoży, to później jest tylko ciężej. Jesteś zabezpieczony na resztę życia?
5 walk było takich, można powiedzieć, o tak bym powiedział, 6-0.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Jest jednym z najwybitniejszych polskich pięściarzy naszych czasów. Krzysztof Diablo-Włodarczyk to były mistrz świata organizacji WBC. W czasie dotychczasowej kariery stoczył około 70 zawodowych walk, a swoich przeciwników zazwyczaj nokautował. W ostatnich kilkunastu miesiącach sam dostał 2 potężne ciosy od życia, bo 2-krotnie trafił do więzienia za poruszanie się samochodem bez uprawnień. Nim rozpoczniemy wywiad, chciałbym Wam przypomnieć, że realizacja odcinków na terenie całej Polski jest możliwa dzięki wsparciu partnerów. Jednym z nich jest Car Vertical, czyli firma, która przygotowuje raporty sporządzone na bazie numerów VIN. Widzowie mojego kanału z automatu dostają 10% zniżki na zakup dowolnego raportu. Dzięki niemu macie szansę poznać rzeczywisty przebieg samochodu, określić, czy pojazd był kradziony, rozbity i jakie rzeczywiście ma wyposażenie. Informacje te można wykorzystać na przykład przy zakupie nowego auta. W bazie często znajdują się również zdjęcia dokumentujące przeszłość pojazdu. Natomiast jeśli ktoś z Was uzna, że raport zawiera błędne informacje, to Support Car Vertical zobowiązuje się zwrócić pieniądze, więc jesteście bezpieczni. Więcej informacji w opisie filmu.
Ze mną dzisiaj Krzysztof Włodarczyk. No, samochodu nie poprowadzisz z oczywistych względów. Jesteś gościem, który dzisiejszą rozmowę ze mną jeszcze przed włączeniem kamer zaczął od tego, że no, masz teraz pod górkę, prawda, no, musisz troszeczkę na rowerze zasuwać, być zdanym na inne osoby, które w jakiś sposób chcą, które w jakiś sposób cię wspierają, podwożą gdzieś, ewentualnie taksówki. No, w Twoim przypadku, kiedy masz tak aktywne życie zawodowe, no, jest to problematyczne, żeby być zdanym tylko na osoby trzecie, prawda?
Problematyczne to mało powiedziane, no, nie zawsze kierowca jest mobilny, tak? Ma też swoje jakieś obowiązki, raczej kierowca, no, przyjaciel bym powiedział, bliska mi osoba, jedna, druga, która na telefon, dosłownie słowa tego znaczeniu, na telefon jest, ale jak gdzieś jest w pracy albo no, po prostu nie ma chwili, no to jak to się mówi, nie pojedzie, tak?
Tak.
Nie pojedzie.
Troszeczkę z trasą sobie pojechałem, ale damy radę.
Dokładnie.
Krzysztofie, widzowie będą się zastanawiali, co jest za naszymi plecami. Białe pudło, widzę, że w środku jakieś gry dla dzieci i nie jest to żadne spotkanie w celu poprawienia Twojego wizerunku, nie, tak spontanicznie wyszło.
Boże, to miało być w ogóle w tamtym roku generalnie, przed świętami, przed choinką, tak bym powiedział. Miało to być dom dziecka w Piasecznie, odwiedziny, porozmawiania z młodzieżą i wiele innych jakby rzeczy. Prezenty no, dla dzieciaków. No, było ich wtedy dużo więcej, teraz gdzieś tam się porozchodziły, tak, ale
tak.
Najważniejsze jest to, że są pasy tutaj w torbie, z tyłu, 2 pasy mistrzowskie. No i to jest chyba najważniejsze, że ja sam w osobie własnej osoby, raczej w osobie Krzysztofa Włodarczyka będę u nich, no, w domu dziecka, tak?
Jasne, no to jest bardzo istotne, bo Ty w tej chwili też pokazujesz wielkie serce i ja cieszę się, że też mogę się do tego w jakiś sposób przyczynić, podwożąc Cię tam na miejsce, czyli dzisiaj jestem tym kierowcą, który zwalnia Cię z obowiązku pedałowania w czasie takiej słonecznej aury, gdy za oknem 30 kilka stopni. My w czasie wywiadu będziemy mieli małą saunę, więc przyjemne, spożyteczne.
Damy radę.
Krzysztofie, powiedz mi, no bo Jeszcze przed wywiadem troszeczkę mieliśmy okazję porozmawiać. Powiedziałeś, pytaj o co chcesz, najwyżej nie będę odpowiadał. Ty wylądowałeś w zakładzie karnym za to, że dwukrotnie zlekceważyłeś zakaz sądowy prowadzenia samochodu. No i pytanie jest takie, czy ta sytuacja cię czegoś nauczyła i czy jesteś przekonany, że już za kółko bez uprawnień nie wejdziesz?
Znaczy nauczyła mnie tego, żeby więcej do więzienia jakby nie wracać. I to jest jakby przede wszystkim to, co mnie nauczyła. Z drugiej strony, kiedyś to było wykroczenie, od jakichś, nie wiem, 3, 4 czy 5 lat jest to przestępstwo wielkie. I tyle, no i bez komentarza.
O interpretację wyroku sądowego nie będę cię absolutnie pytał, natomiast jestem ciekaw, jak wygląda życie w więzieniu z perspektywy takiego utytułowanego człowieka jak ty. No umówmy się, miałeś jakiś status, jesteś sportowcem, nie celebrytą, człowiekiem, który jest znany ze swoich dokonań sportowych i nagle lądujesz w jednej celi z osobami, które no, nie zawsze żyły sobie w sposób zgodny z prawem.
Zaczynając i kończąc jakby ten temat, nie ma podziału na kategorie. Jakkolwiek, co byś nie zrobił, wpadasz jakby do jednego wora, jesteś traktowany tak jak każdy, tak? Morderca, tak? Ten, co gwałci, tak? I ten, co, nie wiem, porywa, morduje i wiele, wiele innych rzeczy. Bez komentarza, ciach.
I budowałeś swoje życie od zera tam, powiedzmy, tak?
Tak można powiedzieć.
No to też była szkoła życia. Jak sobie to psychicznie wszystko, powiedz mi, w głowie te sytuacje, które są w twoim życiu, poukładałeś? No bo innymi słowy, ktoś odjął ci pół roku z życia, prawda? To jest taki debet.
Suma summarum, można powiedzieć, 9 miesięcy. Suma summarum 9 miesięcy. W tamtym roku było 3,5 miesiąca. W tym roku jest 5 miesięcy, więc powiem tak, no, tam czas leci zupełnie inaczej i jest inaczej mierzony. Jeden miesiąc to jest dla niektórych osób tak każdy miesiąc, dla niektórych osób jeden miesiąc to jest tak kilka miesięcy. Dla mnie jeden miesiąc to było tak kilka miesięcy. No, brak treningu, brak rozwoju, brak walk, brak zarobkowania, wiele, wiele, wiele innych rzeczy, które niestety przyczyniały się do tego, że mogłem jeszcze niżej upaść. Tak, no, tak szczerze powiedziawszy, mam kredyty, mam alimenty, mam innego rodzaju rzeczy, które zobowiązania po prostu do ludzi, które no, nie mogłem z tamtego miejsca robić. No, nie miałem jak zarabiać, więc najlepiej jeden poszedł kraść, no ale...
No, próbujesz teraz wyjść na prosto. Myślę, że presja w twoim przypadku była tym większa, że ty wiedziałeś, że na wolności są ludzie, którzy potrzebują twojego wsparcia. Tak jak mówisz, zobowiązania i tak dalej. Tego się nie da zamrozić na czas odbywania kary.
Nie da się. Nie ma takiego czegoś, że zadzwonię do banku i powiem pani tam kasierko, czy tam nie wiem, jak tam nazywam, no panią z banku po prostu i powiem, przepraszam, proszę na 3 miesiące albo 5 miesięcy, czy rok zamrozić spłaty kredytu za mieszkanie, tak? Zdaje mi się, że tak większość ludzi mają kredyty mieszkaniowe i niestety, no tak jeszcze chwilę, ale mam nadzieję, że niedługo. Sobie poradzimy.
No tak, wystarczy, że zrobisz walkę jakąś dobrą i po problemie.
Ja wiem, o co ci chodzi, chyba mniej więcej tak mówisz, dobrą po problemie. Czy dobrą po problemie? Nie wiem. No, niektórzy chcą, niektórzy nie chcą, niektórzy już nie chcą, więc...
Mówisz o Arturze Szpilce, tak?
Nie wiem, o kim mówię, ale ty wydaje mi się, że się może i domyślasz. Ale nie mi to oceniać. Ja po prostu idę swoim torem. Mam jakby, można powiedzieć, coś do zrobienia dla samego siebie, do udowodnienia samemu sobie. Nie muszę udowadniać nikomu, kim jestem, jaki jestem. Po prostu idę dalej do przodu. No.
Jasne.
Dzisiaj byłem na rozmowie nawet z moim, tak bym powiedział, przyjacielem i promotorem Andrzejem Wasilewskim. Porozmawialiśmy sobie bardzo sympatycznie, bardzo fajnie. Nie wiem, miejmy nadzieję, że coś fajnego znajdziemy i gdzieś tam się w jakimś, bym powiedział, w jakiejś kategorii wagowej umiejscowimy.
Jesteś jednym z nielicznych sportowców wywodzących się z boksu stricte, który bez mediów społecznościowych był w stanie w godny sposób zarobić na swoje życie, a także po prostu funkcjonować bez jakiegoś, powiedzmy, jeszcze dorabiania na siłę i szukania na siłę atencji też w mediach społecznościowych. W dzisiejszych czasach byłoby ci się ciężej przebić. Ty na czystym talencie i ciężkiej pracy byłeś w stanie przekonać do siebie rzeszę odbiorców.
No, byłem po prostu sobą, no, nie udawałem nikogo innego, tak większość ludzi. Nie staję przy Ferrari i nie robię sobie zdjęć, tylko po prostu żyję swoim życiem. No. Jeżdżę różnego rodzaju samochodami, tak? I Volkswagenem, i Skodą, i nie wiem, i Maluchem.
Więc jeździłeś.
Jeździłem, dokładnie, przepraszam, jeździłem. Więc na razie wstrzymuję. Wstrzymuję się, można powiedzieć. Mam nadzieję, że niedługo, w granicach, nie wiem, może półtora roku i znów wsiądę jakby. Mam nadzieję, że wsiądę za kółko, kiedy oczywiście zrobię egzamin, tak? Egzamin cały. Ale tak, dokładnie, bo to jest jakby, można powiedzieć, wydaje mi się, że to są te czasy, które uszlachetniały człowieka. Człowiek, który dochodził do swoją ciężką pracą do sukcesu, nie musiał nic nikomu nigdzie udowadniać, tak? Nie musiał siebie robić klauna, pajaca, idiotę, przepraszam, i debila, żeby przypodobać się innym ludziom. Ja po prostu byłem sobą. Pamiętam taki moment nawet w boksie amatorskim, kiedy gdzieś tam jechaliśmy na turniej, podchodzi do mnie osoba i mówi do mnie: przepraszam bardzo, wy Gwardia Warszawa, tak? A ja mówię: no tak. A przyjechał z wami ten Krzysztof Włodarczyk? Ja mówię: tak, to ja. A dziękuję, do widzenia. W taki sposób gdzieś tam człowiek robił swoje ja, tak? Można powiedzieć, zapamiętywał się w szerokim gronie, jakby można powiedzieć, pięściarzy, sportowców, gdzie później jakby to szło tylko drogą pantoflową, więc jestem jakby wdzięczny temu czasowi, który był. I tyle, no więc tak sam widzisz, no nie wiem, w różnych jakby mediach nie zależy mi na tym, żeby mieć, nie wiem, 1, 2, 3, 5 i za przeproszeniem no robić siebie.
No tak, do federacji freakfightowej raczej byś nie poszedł. Też przeciwnikiem tego typu rozwiązań jest twój serdeczny przyjaciel chyba, tak? Tak. Którym jest Wasilewski.
Dokładnie.
Więc promotor bokserski, więc tutaj...
Czasy, widzę czasy mocno, naprawdę bardzo mocno się pozmieniały i troszeczkę powariowały. Ta młodzież dzisiejsza, widzę, że potrzebuje jakichś, nie wiem, jakichś dodatkowych bodźców. Ale to są jakby dziwne bodźce, które ich... Nie wiem, co dają im te bodźce. Nie wiem, co daje to, można powiedzieć. Nie wiem, dowartościowanie się, to, że jestem tym, nie wiem, to, że jestem tym, kim jestem. Nie wiem, pokazaniu gdzieś, że też chcę być ważny.
Ale wiesz, że twoje dziecko też się z tym będzie mierzyło. Pójdzie do szkoły, wszyscy tak się będą zachowywali.
Ja ci powiem tak, no mam syna 19-letniego. On jakby kończy powoli szkołę, zaraz niedługo będzie szedł na studia. Jakiś, mam nadzieję, że jakieś tam pójdzie. Ale on mówi: tato, ja w ogóle tym nie żyję. No jak zobaczyłem, mówi: zobacz moje media społecznościowe. On ma jedno zdjęcie na Instagramie. No mówi: mnie to nie bawi.
No tak, ale wiesz, też nie demonizujmy wszystkiego w kontekście mediów społecznościowych. Sporo jest też wartościowego kontentu.
Absolutnie tak, pewnie. Raczej powiem ci tak, media społecznościowe, jakby można powiedzieć, są fajnym jakby czynnikiem, raczej nie czynnikiem, nośnikiem różnych wiadomości, które gdzieś tam pomagają nam lepiej funkcjonować, tak?
No zwróć uwagę, gdyby nie to, że tutaj rozmawiamy w maluchu, ludzie by nie mieli okazji naszej rozmowy wysłuchać i wyciągnąć jakichś wniosków z twojej trudnej historii. Mnie się wydaje, że z twojej narracji, z twojego życiorysu płynie kilka ważnych lekcji. Pierwsza, biorąc pod uwagę te epizody depresyjne, różnego typu zawirowania, też...
Ja też jakby można powiedzieć, przepraszam, tak pochwalę się, delikatnie. Wydaje mi się, że jest to powód do chwalenia. Ja jakby w pewnym sensie uratowałem dwa życia też w swoim życiu. Uratowałem życie mojego brata i uratowaliśmy razem z byłym trenerem Wisielca w Lasku Bielańskim. Już mówię, pierwsza to była taka sytuacja, że jako dzieci, ja wtedy miałem 7 lat, mój brat 8. Ja byłem dosyć wyrośniętym dzieckiem. Szliśmy, no jesteśmy na wsi i idziemy ogrodzeniem w sadzie, sadem, no jakby przy końcu ogrodzenia, jakby można powiedzieć, sadem. No i były te toalety, tak jak są na wsiach, wiesz, z drewna zbite, z tyłu zasłonięte dechami, za przeproszeniem te gówno, te cławy, które tam, prawda, wsypywało się raz na jakiś czas wapno albo jakieś tam rzeczy. I mój brat niestety przed nogą na te spróchniałe deski. Kiedy już go nie było, jakby się rzuciłem i całą jakby rękę do połowy, można powiedzieć, aż do buzi, wsadziłem rękę, zapałem go, nosił długie włosy, takie do ramion dotąd, zapałem go za włosy i wyciągnąłem. Kiedy go wyciągnąłem całkiem na zewnątrz, pobiegłem do mamy i mówię: mamo, Jacek wpadł do szamba i wyciągnąłem go i trzeba go po prostu się nim zająć. Uwierz mi, nie zapomnę miny mojego taty, mojej babci, mamy, to było coś niesamowitego.
Uratowałeś życie człowiekowi.
Uratowałem życie człowiekowi. A druga, no utonąłby po prostu, utonąłby jakby w szambie, utonąłby w szambie. Druga sprawa, biegniemy sobie z trenerem w Lasku Bielańskim. Patrzymy, wisi człowiek. Znaczy myśleliśmy, że on stał na ogrodzeniu przy drzewie, tak? Ja nagle mówię do trenera, trenerze, to ta trasa? Chyba nie, chyba ta. No i skręciliśmy i pobiegliśmy inną drogą, niż zwykle biegliśmy. I ten mówi, pokazuje, ja nie dowierzam, patrzę tam dalej, chyba stoi na ogrodzeniu. Nagle podbiegamy troszeczkę bliżej, patrzymy, on wisi. Portki już, można powiedzieć, mokre, bo już jakby, można powiedzieć, zwieracze puściły. Ale jeszcze był tak jakby, można powiedzieć, w pewnym sensie do bym powiedział, odratowania. I zaczęliśmy go, ja trenera podsadziłem, czy trener mnie, czy nie pamiętam już, jak to tam było, chyba trener tam odwiązywał, ja go podniosłem do góry, złapałem go za kolana, w granicach okolic kolan, podniosłem go do góry, żeby jakby ciężarem swoim własnym nie dopuszczał do tego nacisku na krtań. No trener go odwiązał, spuściliśmy go, jakby położyliśmy go na ziemię, na bok i zaczął powoli łapać oddech. Ale było to dla nas, uwierz mi, naprawdę coś niesamowitego, a w szczególności takim, że no, jakieś stany depresyjne były. No i powiem tak szczerze, że miałem taki okres w swoim życiu, to były lata, że myślałem o jakimś, jakby można powiedzieć, zakończeniu jakby życia, żywotu na tym...
Łez-padole.
Dokładnie, Łez-padole, tak.
No i było wiele sensacyjnych też materiałów w mediach, które się interesowały wtedy twoją historią, twoją sytuacją niecodzienną. Zastanawiam się, jeszcze wracając do tych kwestii, o których powiedziałem wcześniej, jakie lekcje płyną z twojego życia. To pierwsza taka, żeby jednak się nie poddawać, bo
absolutnie
od
tak.
czasu twojej próby samobójczej, powiedzmy, jeszcze w twoim życiu się mocno nakotłowało, a jednak wszystko zniosłeś.
Wszystko zniosłem, no w szczególności, że ma się tak też... Wielu ludzi mówi a propos, masz tylko dzieci, Krzysiek, zrób dla tych dzieci, daj im dorosnąć, daj im dojrzeć, daj im kilka cennych, drogocennych wskazówek, żeby też w życiu miały lepiej. Wydaje mi się, że to jest też bardzo istotne i bardzo ważne, tak? To, co jest jakby całe jakby dookoła, to jest tylko jakby, można powiedzieć, jakaś tam otoczka, ale to życie prawdziwe, tak? To są te właśnie te dzieci, rodzina, mama, tata, później jak mi mama wpadła w ramiona i rozpłakała się i jak mnie tuliła, że nie chciała mnie puścić, to uwierz mi, to było coś...
No tak, niesamowitego. Rozumiem. Wiesz, pokazujesz teraz w ten sposób, że też jesteś człowiekiem wrażliwym, dlatego podejrzewam, że twoja rozłąka z ukochaną rodziną, dzieckiem, także to był chyba jeszcze większy dramat.
To był dla mnie horror. To był dla mnie horror. Miałem ze dwa takie momenty, tak naprawdę dwa bardzo poważne momenty, że poleciało mi dosłownie, myślałem, że nie wytrzymam, bo dzieci moje, to jest jakby, można powiedzieć, moje serce, moja krew, która bije, tak? Cezary, Zuzia i Marysia, to jest jakby, można powiedzieć, mój organizm, który funkcjonuje. Bez nich pewnie by mnie dzisiaj nie było. No.
I to jeszcze w czasach, w których nie było widzeń, Skype i tak dalej, to jest też... Duży problem z całą pewnością.
Nie było fajnie, o tym bym powiedział. Ale to jest jakby, można powiedzieć, kończymy ten moment, zakończyło się, tak. Koniec. Jest jakby, kolejne... można powiedzieć, moment, który czekam, no, czekam na walki. Była propozycja dla Tomka Adamka, żeby boksować. Była propozycja dla osoby, którą wymieniłeś, no żeby dobrze, zaboksować.
Tylko, że trzeba
i to są dla tych osób też infratne walki. To są, bo wiadomo, boksujemy dla jakichś tytułów, ale też boksujemy, no nie oszukujmy się, dla kasy. Jakby nie było, tak? My żyjemy z tego. Więc ja myślę, że każdy, jak to się mówi, wilk, byłby wilk, syty i owca.
Tak. Kończąc temat lekcji płynących z twojego życia, to na pewno też taka, że karma gdzieś wraca, no bo różne potknięcia w twoim życiu były i potem ci życie też za to odpłaciło w jakiś
jakoś
sposób.
Jakoś tak. No. Mam wspaniałą, ja powiem tak, ja dziękuję, jakby można powiedzieć, dziękuję rodzicom bardzo za ten cały jakby czas. Dziękuję obecnej partnerce, która jest dla mnie naprawdę ogromną podporą. Dziękuję byłej żonie, która no, ona sama mogłaby opowiedzieć i to myślę, że to by było bardzo ciekawe, żeby opowiedziała gdzieś tam, może nie wszystko, ale pewne rzeczy, które gdzieś tam były, jak były, co się toczyło, jak to wszystko jakby było, to jest coś wspaniałego. No i chyba wydaje mi się, że całe piękno tego sportu, gdzie się robiło pewne rzeczy na już, bo trzeba było tak zrobić, tak? Momenty, sytuacje mniej lub bardziej jakby to korzystne dla sportowca.
Wiesz, czym mnie bardzo dzisiaj zaskoczyłeś? Podjechałem pod w umówione miejsce, widzę, stoisz w miejscu, w którym miałeś być, bardzo punktualnie i przywitaliśmy się i pierwsza rzecz, którą mi powiedziałeś, to, że chciałeś ten wywiad odwołać. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, z racji tego, że w moim programie 8 lat temu ponad był Artur Szpilka i pomyślałem sobie, że faktycznie między wami jest zła krew, skoro to są pierwsze słowa, które mi po dzień dobry mówisz.
No, to nie jest nic udawane. No, ja nie jestem osobą, która udaje. Coś udaje, tylko jak mam do kogoś, jak do kogoś nie czuję sympatii, nie mam sympatii, to mówię to po prostu, tak? Nie lubię i tyle, nie lubię, nie akceptuję, dziękuję, więc...
No, ale co ja mam wspólnego z Arturem, poza tym, że zrobiłem z nim wywiad 9 lat temu?
No właśnie to, że zrobiłem z nim wywiad 9 lat temu.
Wtedy jeszcze mieliście czasami wspólne zdjęcia gdzieś w mediach społecznościowych.
Jestem pewien, no wiesz co, ja mam z różnymi osobami różne mniejsze lub większe konflikty, ale nigdy na aż tak bardzo, można powiedzieć, tak? Ja nie lubię ludzi fałszywych, o tak ci powiem. Ja nie lubię, nienawidzę ludzi fałszywych. I tyle w tym temacie.
No, ale w Arturze wydaje mi się, że jest jakaś zmiana, bo ostatnimi czasy jednak chociażby w przekazie medialnym jest pokorniejszy.
Nie chcę gadać o tej osobie, naprawdę.
Dobra, no to w takim razie zamykamy ten temat. Widzę, że dużo jest tematów zakazanych, ale reasumując, jesteś w stanie walkę podjąć, rękawicę rzuconą, gdyby ona...
To było mówione już jakiś czas temu, parę lat temu on proponował, dzisiaj ja proponuję.
Okej, w porządku.
Możemy wejść do ringu, wyjaśnić sobie sytuację, wziąć nawet 15 rund, ustalić sobie 15 rund, chociaż już jest, jakby można powiedzieć, jest w pewnym sensie zakazane i jest maksymalna ilość rund, 12 rund. Albo możemy boksować dotąd, aż ktoś z nas padnie i dalej nie będzie boksował.
Cieszę się, że temat Szpilki przemilczałeś, bo też nie chcę być jakimś podłożem dla waszego kolejnego konfliktu. Jestem ciekaw, czy masz poczucie, że wycisnąłeś maksa ze swojej kariery?
Nie, mam uczucie, że właśnie dużo bym ci opowiedział parę sytuacji, które gdzieś tam miały miejsce i zostały źle pokierowane. I niestety zostały trochę źle pokierowane.
Co można myśleć?
No, miałem, nawet bym powiedzieć, miałem firmę, prowadziłem firmę w Wielicce. Współpracowałem z pewną, jakby można powiedzieć, firmą. Przetwórstwem, jakby można powiedzieć, vending mięsa, która się nazywa Konspol i troszeczkę źle zostało tam zarządzane, o tak bym powiedział, zarządzane. Niestety no, zbankrutowałem i tyle. No, cieszę się, że jeszcze, powiem tak, no, niektórzy nie mają tej przyjemności, ja całe szczęście jeszcze mam nadzieję, że jeszcze będę się cieszył swoimi rodzicami jeszcze kilka lat, bo to jest, jakby można powiedzieć, taka teraz Karola to jest obecna partnerka, to jest, jakby można powiedzieć, szyja, a moi rodzice to jest głowa, a ja jestem, jakby można powiedzieć, pewnym narzędziem do wykonywania, do tego, żeby zarabiać i żeby te wszystkie jakby rzeczy, które zostaną jakby zarobione, zostały tam przetworzone.
Skąd u Ciebie taka zależność względem innych osób? Wydaje się, że jesteś decyzyjną osobą,
ja
pewną siebie.
Tak, jestem absolutnie tak, ale ja mam ogromną miłość do ludzi, do rodziców. Ja bardzo kocham swoją rodzinę, I nie wyobrażam sobie, jakby można powiedzieć, czegoś innego. To nie jest może decyzyjność, tylko najprostszy sposób, poddałem się. Sam robiłem wiele lat głupoty, różnego rodzaju głupoty i powiedziałem, że dosyć, tak, dosyć. Nie słuchałem się, byłem buntuczny, jak to się mówi, buntownikiem takim, trochę z wyboru, można powiedzieć. Chyba, nie wiem, z tej wolności nagle takiej kończysz, nie wiem, 18, 19, 20, 21, 22 lata i wydaje ci się, że pozjadałeś wszystkie rozumy. Gówno prawda.
Pieniądze też zmieniają.
Absolutnie tak. Gówno prawda, jesteś głupszy niż byłeś, bo wydaje ci się, że jesteś, jakby można powiedzieć, dojrzalszy. Dokładnie. Jesteś głupszy niż byłeś, bo wydaje ci się, że możesz więcej. Tak naprawdę nic nie możesz, tylko jest to też, gdzieś tam było napisane bardzo fajnie, prawda? Ktoś mi powiedział taką bardzo fajną żydowską maksymę, żydowską. Uczę się na błędach ludzi, którym sam gdzieś tam podpowiedziałem.
No tak.
Jakoś tak. To było...
Trochę parafrazujesz.
Tak, dokładnie. Ale to było mniej więcej w tym kontekście. No i dzisiaj, jakby można powiedzieć, mamy bardzo, bardzo fajnie funkcjonujący organizm, gdzie wszyscy, uwierz mi, wszyscy, jak jeden organizm, czyli obecna partnerka, rodzice, dzieci, cała rodzina, bym powiedzieć, funkcjonujemy naprawdę i oddychamy jakby jednym organizmem. Coś wspaniałego, no nie wiem, widzisz te wszystkie inne, można powiedzieć, rodzinne firmy, to ojcowie, gdzieś tam, nie wiem, dziadkowie, ojcowie i teraz dzieci przejmują, jakby można powiedzieć, powoli te biznesy, bo no, są uczeni od maleńkości, są uczeni, jak się prowadzi biznes, tak? Można tak powiedzieć, no. To tak jak można powiedzieć, znam Jarka Gołębiowskiego, umarł tata niedawno, pan Gołębiowski, świeć Pana nad jego duszą, który widzimy ten swój jakby biznes strasznie, moim zdaniem, wspaniale go rozbudował, tak? Zdaje mi się, że Jarek pewnie się dużo uczył od taty, no i teraz, kiedy taty nie ma, no trzeba prowadzić z głową, bym powiedział, biznes, tak?
Jasne. Przymknij okno, proszę, żeby widzowie mieli dobrą jakość dźwięku. Znowu się troszeczkę musimy pomęczyć. Mówisz o tym, że położyłeś biznes. Często jest tak, że jak się za kariery nie odłoży, to później jest tylko ciężej. Jesteś zabezpieczony na resztę życia?
I...
Bo trochę alimenty, różne problemy cię zabrały, nie?
Ciutkę wolniej. Tak, ciutkę tak, można powiedzieć. No też jakby odsiadka jedna, druga też dużo zabrała, o tak bym powiedział.
Bo nie zarobiłeś
w innym, kontekście, dokładnie. Ja powiem tak, no jakbym miał teraz dzisiaj skończyć boksy, poradziłbym sobie. Ale chcę trochę, jakby można powiedzieć, sobie jeszcze trochę, jakby można powiedzieć, pomóc. Nie tylko jakby sobie, ale też jakby dzieciom swoim, no, coś zostawić więcej, tak? Więcej. Coś tam jest, ale tą kropkę na D jeszcze brakuje tej kropki na D.
W moim programie często pojawiają się konkretne informacje dotyczące wypłat, kwot. To jest coś, co działa na wyobraźnię widzów. Pytałem kiedyś Przemka Saletę o najlepszą walkę, powiedział wprost, jak to wyglądało w Twoim przypadku, jeśli chodzi o kasowość
w
tego interesu?
W moim przypadku, chyba... Chyba Czekijew Green. Kto tam jeszcze?
A na jakim poziomie to były? Jesteś w stanie cokolwiek? Pewnie już umowy cię wyłączają z tego, z tej tajemnicy
handlowej. Tak, ale ja powiem szczerze, mnie nie interesują kogoś, jakby można powiedzieć, zarobki. Niech zarabiam jak najwięcej, więc też niech ludzie się nie interesują, przypuśćmy, nie wiem, moimi zarobkami, ale to było ponad, jak to się mówi, no 6-0, o tak bym powiedział.
Okej, czyli znacząco. Wiesz, czemu cię o to pytałem? Bo w czasach, w których jest dużo organizacji freakfightowych i amatorzy, którzy potrafią robić dymy, jak to się mówi, są w stanie dostać 800 tysięcy złotych za walkę, no w twoim przypadku
ze 4-5 walk było takich, można powiedzieć, o tak bym powiedział, 6-0. W innych przypadkach no, były to kwoty kilkuset, można powiedzieć, tak? Ja powiem tak, no...
I co ważne, zbudowane to jest na talencie.
Ja powiem tak, no absolutnie tak, no, na prawdziwym, jakby rzetelnym, obowiązkowym, jakby można powiedzieć, trenowaniu, a nie na wydawaniu się komuś, że jest sportowcem, wyjdzie, powygłupia się, poprzewraca i tyle, tak? Ja powiem tak, no... Masz jelenia tego dusz, no jak można powiedzieć, jest głupota w naszym narodzie i oni płacą za takie walki, no to niech płacą, no niech ci zyskają, co występują, a ci, co płacą, niech płacą. No. Ja za takie coś bym nie zapłacił, tak szczerze powiedziawszy. Za głupotę bym nie płacił. No. Nie jest mi żal głupoty, o tak bym powiedział. No nie wiem, jak stoję, stałbyś na Pałacu Kultury bez żadnego zabezpieczenia na Gzymsie, no i nagle zleciałbyś i nagle wielcy ludzie przerażeni, o mój Boże, zleciał z Pałacu Kultury. No ale zleciał, dlaczego i zleciał, tak? No nie zleciał, bo zleciał, tylko zleciał, bo chciał zlecieć. Więc głupoty nie jest mi szkoda. Taki mamy świat, no widać dookoła, co się dzieje, tak? Co zdobywa. Ja powiem tak, no Polska jest chyba, zdaje mi się, ewenementem. Wśród takich, bym powiedzieć, tak tutaj wymieniłeś kilka, bym powiedzieć, federacji. Oprócz tej, którą jakby można powiedzieć znam, nie Kawulskiego, tylko Martina Lewandowskiego, którego znam 20 lat, albo no za 20 lat go znam, który sam ciężką swoją pracą doszedł do tego, co dzisiaj ma. Naprawdę. Ciężką swoją pracą. Tak? A wszyscy inni polecieli, można powiedzieć, tak chyba zdaje mi się, z wiatrem.
Pytanie, czy to nie jest właśnie chwilowe działanie nastawione na trend? No bo wszystko można już usłyszeć. Słuchaj, w kontekście wyzwisk.
Widziałem.
A sport się obroni.
Absolutnie tak. Dokładnie. Dobrze mówisz. Słuchaj, widziałem taką jakby można powiedzieć parodię tego wszystkiego, że widziałem ludzi bez rąk, którzy się kopią.
Okej, ale oni mówili, że cieszą się, że mają szansę. Nie zabraniajmy im tego może.
Ja nie mówię o zabranianiu. Tylko takim można powiedzieć, to niektórzy, ci co nie będą mieli, nie wiem, rąk i nóg, będziemy ich kłaść na środek klatki albo ringu i przewracajcie się, kto kogo zagryzie, to wygrywa. No nie wiem, no dla mnie jest to jakby trochę chore. No.
Czyli świat zwariował.
Ja współczuję ludziom, którzy nie mają rąk. Spotkałem się z takimi nawet sportowcami, ale to chyba, poczekaj, nie jiu-jitsu, tylko co tam jest kopane? Taekwondo jest kopane? Czy co jest jakby z tych sportów tam,
że
się kąpią? Kopią. I spotkałem jakby można powiedzieć chłopaka, który jest inwalidą, bez rąk, ale uprawia sport olimpijski, jakby można powiedzieć. Kopie się. Jak zaczął chybać nogami przede mną, to mówię, ej, spokojnie, bo jeszcze mnie kopnę, znokautujesz mnie i będzie jakby można powiedzieć niespodzianka. Ale taki chłop. Ale nie można powiedzieć pajac, który wychodzi do tak zwanej klatki, no i tam robi siebie za przeproszeniem no trochę jakby debila. Ja bardzo szanuję tych ludzi, naprawdę, i bardzo mi szkoda jest, bo z wieloma kalekami napotykałem się w swoim życiu, z wieloma. I do tej pory się napotykam, tak? Ostatnio byłem w Przasnyszu na zbiórce pieniędzy na Szymona, Szymon jest chory na raka. Rak szpiku kostnego, to jest okropna choroba. Jest w tym momencie z tatą, ojciec go tylko wychowuje, ojciec. Jest w Niemczech gdzieś na jakichś tam badaniach bodajże, jakichś naświetleniach, jakiejś chemii, jeszcze czegoś. I tam mogę z siebie robić kogokolwiek, ale to idzie wszystko na rzecz chorego dziecka, tak? I też widziałem przybyszło inwalidów, którzy podjeżdżali do mnie wózkami, ściskali mi rękę. Jestem dumny, że pana poznałem i wiele, 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 wiele innych rzeczy. Takich ludzi, uwierz mi, nie puściłbym na ring. Starałbym się im odradzać jakiejkolwiek, jakby można powiedzieć, formy. Może, nie wiem, gimnastyka, rehabilitacja, to, żeby on mógł jakby lepiej funkcjonować, tak? Ale nie, no tak, nie wiem, no dla mnie jest to dziwne po prostu, dziwne, naprawdę dziwne.
Zostawmy ten temat. Szymon, tak się nazywa ten chłopczyk, tak?
Tak, Szymon.
W opisie filmu umieścimy informacje o zbiórce na niego. Możesz jeszcze kilka słów powiedzieć, żeby w jakiś sposób widzów zachęcić do tego, żeby też jakieś...
Zebraliśmy prawie 40 tysięcy w bardzo krótkim czasie, uwierzcie mi. Naprawdę było wiele, wiele licytacji, wiele rzeczy za zdjęcie. Prosiliśmy o, jak to się mówi, o symboliczną złotówkę. Ludzie wrzucali więcej, ale ja mówię złotówka, nie więcej. Ilość stworzy jakość. A z tej jakości, jakby można powiedzieć, uzbiera się suma dla Szymona. Jeśli możecie, dokładnie umieścimy, ja podam wszystkie dane, jeśli możecie, wystarczy symboliczna złotówka.
Czy jest coś, co chciałbyś dodać na koniec naszego wywiadu, bo też nie chcę, żebyśmy się tutaj ugotowali, bo już
okay.
Spływamy.
Słuchajcie, jak macie ochotę na jakieś, bym powiedział, jakieś extreme, to niekoniecznie wychodźcie jakby bez rąki się kopcie, bo to jest jakby moim zdaniem jakby... No nie wiem, no to wszystko zależy od tego, kto co lubi, tak? Ale uwierzcie mi typu, nie wiem, skok ze spadochronu albo latanie balonem, uwierzcie mi, też jest mega, mega adrenalina. To po pierwsze, a po drugie, w drugim skoku ze spadochronu nie otworzył nam się spadochron.
Coś ty.
Tak, otworzył się, ale o tak. I tak spadaliśmy. Tak spadaliśmy, a do mnie z tyłu, no bo w tandemie skacze.
Jasne.
Spokojnie, będzie dobrze! Do mnie krzyczy, a ja do niego z tyłu, bo on na plecami u mnie jest, prawda, na plecach, a ja...
Wtedy
nagle czuję, nagle czuję.
Nie otwierał spadochron,
dokładnie.
Tak?
Znaczy otworzył się, ale o tak się otworzył.
Jasne.
Czyli nie tak, tylko o tak. Był zaplątany po prostu.
Tak, tak.
I tak spadał. I tak spadaliśmy, wirowaliśmy. Prawda?
Słuchaj.
I... Słuchaj. I... spadał tak, odciął spadochron. Mówi, dobra, 3 sekundy i otwieram zapasowy.
I was wyrwało do góry, tak?
Nie wyrwało do góry. Uwierz mi, coś niesamowitego. I to jest adrenalina. Jeśli ktoś szuka dodatkowych bodźców i adrenaliny, to niech na przykład skoczy ze spadochronu. Albo przypuśćmy, jacyś są wariaci, którzy skaczą na przykład, skaczą z bungee. Ja na przykład nie wyobrażam sobie skoczyć z bungee, ale ze spadochronu skoczyłem.
Cieszę się, że o tym mówisz, bo ludzie często zastanawiają się, w jaki sposób uciec od codziennych stresów. Nie ma lepszego lekarstwa niż adrenalina, coś, co przykryje ten stres. Jest to dużo lepsze i wydajniejsze i daje więcej wspomnień niż alkohol, dajmy na to.
Absolutnie tak. Ja nienawidzę alkoholu i brzydzę się alkoholu. Druga sprawa, mam...
chyba tutaj... Tak, tutaj się zaraz zatrzymamy. Tutaj
stoję. Mam coś takiego, że teraz kolega do mnie zadzwonił z Gdańska i rok temu umawialiśmy się na jazdę rowerem z Gdańska, z Trójmiasta do Warszawy i z powrotem. Więc mam nadzieję, że jakiś teraz dzień znajdę, jadę do Gdańska, zabieram rower, wsiadam w pociąg, biorę dwie dętki, jakieś picie, jakiś strój na zmianę i jedziemy z Gdańska do Warszawy i z Warszawy do Gdańska.
Dziękuję
koszulka,
bardzo.
Może powiedzieć, pamiątka, można powiedzieć. Nie, jest, nie jestem pewien, czy koszulka będzie dobra, czy nie dobra, ale takie można powiedzieć...
Dzięki wielkie, Krzysztofie, za ten prezent. Dziękuję bardzo.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.